Jerzy Zelnik wszedł do studia. Dzień dobry panu.
Wbiegł do studia.
Odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, zakończenie miesięcznic smoleńskich. Jak pan to przeżył?
No cóż, to batalia trwała tyle lat, prawda? Wydawało się, że mamy małe szanse przy tej władzy samorządowej, ale jakoś udało się przy pomocy wojewody to ominąć, prawda, te wszystkie rafy prawne, no i powstał ten pomnik, w którego komitecie mam zaszczyt zasiadać też parę lat.
Udało się wybudować pomnik, będzie odsłonięcie pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To prawdopodobnie zdarzy się 10 listopada 2018 roku, przynajmniej taki jest
plan.
Z tych miesięcznic, bo pewno w większości miesięcznic pan brał udział.
No, miesięcznic może nie w większości. Wszystkie rocznice i niektóre miesięcznice, ponieważ mój zawód mnie zmusza do ciągłego podróżowania po Polsce z kagankiem u świat, bo ja właściwie jestem niezależnym człowiekiem, który produkuje takie bardziej misyjne, mniej rozrywkowe spektakle parateatralne. Więc to mnie czasami rzuca gdzieś w Polskę.
Nas w ogóle rzuca w Polskę albo rzuca w świat, to w zależności od tego, jaki jest rzutnik, tak, albo jaki jest cel naszej podróży, ale jakby pan ten okres ośmioletni podsumował, włączając w to ten raport techniczny, który ogłosił pan minister Macierewicz.
Tak, no więc uczestniczyłem tak od początku do końca w czwartej konferencji smoleńskiej. Ona się chyba 2 lata temu odbywała. Poprzednie śledziłem w internecie. No ja byłem przekonany już mniej więcej, no nie od razu, bo tak zawsze troszeczkę we mnie jest takiej naiwnego zaufania do ludzi. Nawet niekoniecznie z naszego, że tak powiem, światopoglądowego ugrupowania. No ale gdzieś od 2012 roku, no już wiedziałem, że to musiał być wybuch, bo inaczej tego się fizycznie i chemicznie nie da wytłumaczyć, prawda? Takich brzus można było pozbawić życia około 200 i jeszcze ludzie wyszliby może trochę poobijani z samolotu w komplecie. Także no taka bajka dla dzieci. Ja się dałem troszkę nabrać też na jakieś tam pierwsze sygnały. No myśmy przecież zaczynali od takiego wspólnotowego przeżywania tej traumy, tego straszliwego wydarzenia. A później, prawda, no zaczęło się od momentu, kiedy nie zaprosił Komorowski harcerzy do siebie na rozmowę, żeby to jakoś w sposób cywilizowany, demokratyczny rozstrzygać, gdzie mają być te wszystkie, prawda, manifestacje, czy też właściwie miejsca modlitwy.
Podzieliła się Polska, jeśli chodzi o środowisko artystów, reżyserów, aktorów, to mam wrażenie, pewno tak jest, że większość jest po drugiej stronie, czego doświadczamy. Jakby pan spotkał Agnieszkę Holland? Zna pan panią Agnieszkę Holland?
No, z Agnieszką tak, kolegowaliśmy się, bardzośmy się lubili. Kiedy ona wróciła do Polski, to nawet tam miałem zaszczyt promować jej jakąś książkę chyba w czeskim ośrodku kulturalnym lat temu, nie wiem, 20 czy 15. Natomiast no cóż, no ja staram się odpowiadać dobrem na zło. No, nie uchylam się od krytyki moich kolegów, ale jednocześnie staram się krytykować ich w sposób taki, no mam nadzieję, humanitarny i chrześcijański, prawda? No ale mają mi to za złe i na pewno mnie jakoś tam w swoich sercach dyskryminują. Mówię w sercach dlatego, że ja nie przebywam, ja jestem niezależny, więc ja już się z teatrem nie wiążę, produkuję właściwie tylko swoje takie działania. scenariusze i realizuję je czasami z własnym udziałem aktorskim, ale raczej staram się reżyserować i pomagać innym aktorom, żeby uczestniczyli w tym. Także, no cóż, no, dobiegają mnie te wszystkie opinie oczywiście moich przyjaciół, no chyba byłych przyjaciół, może kolegów bardziej mi powiedział, no bo przyjaźń polega jednak na tym wzajemnym zaufaniu, jakimś takim wsłuchaniu się w siebie, a tutaj jest taka fala emocji, często bezrozumnej, no ostro mówię, ale niestety gdyby otworzyć troszkę oczy i uszy, to można by było zobaczyć naprawdę tak wiele pozytywów przez te 3 lata, które się zadziały, że aż, powiedziałbym, dech zapiera, no bo ja się nie spodziewałem aż takiego przyspieszenia na przykład gospodarczego.
Jest, a zapytałem o Agnieszkę Holland, bo oczywiście to nie jest lektura obowiązkowa i mógł pan nie widzieć tego wezwania pani Agnieszki Holland do kontrmanifestacji 10 kwietnia. Aha. Zbierzmy się wszyscy pod Sejmem i ruszmy na krakowskie przedmieście, żeby po raz ostatni dać odpór i tak dalej. To nie dokładnie cytuję słowa, ale żeby seanse nienawiści się zakończą, tak? Seans nienawiści. Jarosław Kaczyński, który jest tym reżyserem seansów nienawiści.
Nie, przecież właśnie, bo to jest takie powielanie jakichś takie kalki, prawda, dawnej propagandy tuskowej. No, w gruncie rzeczy można bez trudu zauważyć, że tendencja jest raczej do tego, żeby ogarniać wszystkich jakoś takim braterskim raczej spojrzeniem. Nawet jeżeli oni szydzą z nas i nienawidzą, to jest taka jednak zachęta do tego, żeby spróbować w dialogu coś załatwiać.
A nie po starej znajomości zadzwoni do pani Agnieszki Holland i powie, że nie żyjemy w zniewolonym kraju, bo można, no bo to samo było w wypowiedzi tego jednego redaktora, już o nim mówiłem, ale że w wolnej Polsce będzie stanie pan przed sądem, panie Macierewicz, tak?
Czyli właśnie.
Polska, kraj niewolny.
Słyszałem też, że się czują jak w stanie wojennym, może młodzi są i nie pamiętają stanu wojennego. Ja się śmieję oczywiście, bo są starsi nieraz ode mnie, ale to, prawda, no jakoś rzadko widzę czołgi na ulicach i nie słyszę o tym, żeby ludzi zabijali i więzili za przekonania. Odwrotnie, wydaje mi się, że jest taka samowolka demokratyczna, powiedziałbym, że takie właściwie wychodzenie na ulicę z byle powodu, żeby zaprzeczać wszystkiemu. To jest takie dziecięce, bo dzieci mówią nie, prawda? Nie mają tego rozeznania. Jeszcze wolą się sprzeciwiać rodzicom. Trzeba je tak uczyć. Więc mi się wydaje, że coś jest infantylnego, coś z anarchii, coś z takiego smutku z powodu utraconych przywilejów. I coś z takiej głupiej solidarności środowiskowej też. Aha, jak wy jesteście przeciw, to ja też będę, bo może będziecie krzywo na mnie patrzeć. No, nie wiem, no... Mam szczęście nie bywać w bufetach teatralnych.
My też w nich nie bywamy. Jerzy Zelnik, kawę pan
kawę
ma?
Na ławę.
Kawa na ławę. 9:50. Do studia powinien wejść Wojciech Piotr Kwiatek, ale jakoś go nie ma. Nie wiem, co zrobił. Tak?
Poproszę wnet.
A, tak, proszę bardzo. Dla pana Jacka Mycielskiego też Jacka. Oczywiście mamy wnet, jak tylko wyjdziemy. Jest już Wojciech Piotr Kwiatek. Panie redaktorze, tak jakoś pan dzisiaj w tym czerwonym sweterku zanika, a rzecz jest bardzo poważna. Na zegarze godzina 9:50, więc kukułka dla Wojciecha Piotra Kwiatka powinna 5 minut temu zakukać. Niech zakuka teraz.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
No tak. Dzień dobry Państwu. Witam Cię, Krzysztofie. Sweterek nie jest, kamizelka jest czerwona. Lubię też troszeczkę kontrastu. No a jeżeli chodzi o zaniknięcie, no to cóż, no. Powiedzmy sobie szczerze, że troszkę no, godności Jerzego Zelnika, a moja to trzeba spokojnie do tego podejść, ale niestety przez to połowę tylko zrealizuję tego, co sobie wymyśliłem. z tym, że te brzydszą połowę, tę gorszą połowę zrealizuje. A w takim razie zaczniemy od sakramentalnej formuły. Przed obejrzeniem zapoznaj się z opinią dołączoną do prezentacji lub skonsultuj się z krytykiem lub recenzentem, gdyż każdy film niepotrzebnie obejrzany zagraża twojemu życiu lub samopoczuciu. Otóż życiu nie zagraża. Zdrowiu może, samopoczuciu tak. Najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej, polski film pod tytułem Twarz. Najśmieszniejsze jest to, co się dzieje wokół próby gatunkowego zdefiniowania tego filmu. Film jest reklamowany jako komedia. Jest w rzeczywistości łzawym dramatem, bardzo podobnym do wielu podobnych filmów. Najbardziej przypomina mi ten film pierwszy obraz Wojciecha Smarzowskiego, czyli Wesele. Film kompletnie tendencyjny, film zupełnie niepotrzebny. Pijaństwo, łajdactwo i różne inne rzeczy zdarzają się wszędzie. Robienie o tym filmu ma być sygnałem, że jesteśmy rzekomo, że cała Polska jest taka pijana, przeklinająca, robiąca geszefty, chowająca jakieś tam kradzione rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o film Małgorzaty Szumowskiej Twarz, to tutaj sytuacja jest następująca. Jest sobie taki wiejski czy małomiasteczkowy chłopiec, chłopak, który podczas jakiejś pracy wykonywanej na wysokości spada i jedyną rzeczą, która tak naprawdę na trwale w nim zostaje, to jest to, że musieli mu zrobić lekarze przeszczep twarzy. I on teraz jest kimś innym. Jest brzydki, nie tak bardzo jak mógłby być brzydki, tak troszeczkę przesada z tym jest, no ale już u miejscowych panienek, a zwłaszcza u dalszych niż miejscowych panienek szansy on nie ma. No i to jest ten dramat. Rodzina oczywiście też niejednoznaczna. Jedynie matka mówi, że jesteś moim kochanym synem niezależnie od tego, kim jesteś. Natomiast i szwagrowie, i bracia, i ojciec, no jak oni się wyrażają o jego twarzy, to można sobie, proszę Państwa, wyobrazić, jeżeli podpowiem tylko, że jest taki wyraz, który kiedyś się pisało przez samocha, teraz według ortografii się podobno jednak przez cecha to powinno pisać. Krótko mówiąc, nikt z nim nie chce mieć nic wspólnego. Żadnej roboty, żadnego kontaktu. Dziewczyna, która była zachwycona tym, że on się w niej zakochał i że są ze wzajemnością ze sobą. No teraz już niestety, no jak to z kimś takim? O nie, 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 nie. Krótko mówiąc, popada facet w kompletną prostrację, a ta rodzina i ta społeczność, która go odrzuca, no to jest dopiero, proszę Państwa, to są ludzie, którzy normalnym językiem mówią niechętnie albo jak już nie mają innego wyjścia. Nawet w konfesjonale, proszę Państwa, jak się spowiadają, to używają tego samego języka. Języka rynsztoku, języka menelstwa i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, gdzie tu, proszę Państwa, komedia, chyba że potraktować sprawę na zasadzie arebur. To znaczy, że to, co autorzy scenariusza i reżyserka chciała pokazać jako coś wstrząsającego, nietolerancję, ksenofobię, odrzucenie, no to jest po prostu śmieszne, dlatego że tak naprawdę nie wiadomo, kim ci wszyscy ludzie są. No od nich być może wiele oczekiwać by nie można. Wiemy dokładnie, że nie ma takiego społeczeństwa. I Polacy nie są tu wyjątkiem. Że zupełne odmieństwo, całkowita różnica pomiędzy jakimś tam wydarzeniem, osobnikiem, zjawiskiem, różnica w stosunku do normy tak zwanej, jeśli to cokolwiek znaczy, zawsze wywołuje pewnego rodzaju kontrowersje. Więc ten film jest komedią troszeczkę wbrew intencjom reżyserki, bo ona chciała nakręcić po prostu film o tym, że jesteśmy nietolerancyjni, ksenofobiczni, prymitywni, chamscy, pozbawieni wszelkich zdrowych odruchów i tak dalej, i tak dalej. No cóż, Małgorzata Szumowska, nazwisko bardzo znane, ale powiedzmy sobie szczerze, że chyba już jak się będzie następne filmy z nią oglądało, czy się będzie zastanawiał, czy iść, no to chyba dobrze się trzeba będzie zastanowić. odradzam ten film, chyba że ktoś się chce doszkolić, bo sam lubi język furmańsko-rynsztokowy. To tam, proszę Państwa, korepetycje można brać skolko ugodno. I teraz, jeżeli zadzwoni dzwoneczek, to jeszcze na weekend jakaś dobra myśl. Dobra myśl jest gorzka. Ignorant to ktoś, kto nie wie tego, czego ty właśnie się dowiedziałeś. Powiedział Will Rogers. Dziękuję Państwu pięknie. Do zobaczenia na jutrzejszym jarmarku.
Z książką nową Krzyżne będzie redaktor Wojciech Piotr Kwiatek. Książkę jeszcze nie przeczytałem, chociaż książka jest krótka, więc za co przepraszam. Myślałem, że Bogusław Szostkiewicz przyjdzie z twoją książką do studia, ale on wybrał inną jaką. Dzień dobry panie.
Na szczęście wybrał lepszą.
Nie, tak samo dobrą.
Dziękuję ci.
Książka Stanisława Mackiewicza, Cata Mackiewicza, Dostojewski. Chciałbym, gdybym miał taką zdolność, żeby zapytać się państwa, kto z państwa ostatnio odczytał Dostojewskiego? Z Wojtkiem tutaj rozmawialiśmy. Wojtek mówi, że chyba ktoś czytał Dostojewskiego.
Ja uważam, że tak, tak. Poza tym jednak wciąż powracają stare dobre teatry telewizji, a już absolutnym arcydziełem, jeśli ktoś jeszcze nie widział, proszę Państwa, film Łagodna Mariusza Terlińskiego.
Tak.
No, absolutne arcydzieło.
Dlatego, że trzeba wracać do Dostojewskiego, ponieważ Dostojewski to jest po prostu klucz do duszy rosyjskiego nacjonalizmu, czy to w wydaniu sowieckim to jest. I książka Cata Mackiewicza, wydana pierwsze wydanie w 1957 roku, jest kluczem do zrozumienia Dostojewskiego, a przez to do zrozumienia Rosji. Krótkie fragmenty, mam mało czasu, ale temat jest naprawdę fascynujący. Dostojewski był pisarzem wielkim klasy Cervantesa, Szekspira, Woltera. Był myślicielem chrześcijańskim, obrońcą moralności chrystusowej. Można go zestawić nie tylko z Balzakiem, ale i ze świętym Franciszkiem z Asyżu lub Tomaszem a Kempisem. Formą pisarską Dostojewskiego był romans bulwarowy, coś w rodzaju powieści kryminalnej z fałszerstwami, nożem, morderstwami, skradzionymi pieniędzmi i tak dalej. Dostojewski nienawidził katolicyzmu wraz z jego sektami, a sektami katolicyzmu nazywał Dostojewski wyznania założone przez Lutra, Kalwina i Kościoła Anglikański. To gorsze od ateizmu, pienił się pisarz. Chrystus żyje tylko w cerkwi prawosławnej. Dostojewski pogardzał Polakami, brzydził się Żydów, nienawidził całej zachodniej Europy. Kochał carów wśród wielkich pisarzy rosyjskich swego pokolenia. On jest jedynie agresywnym monarchistą. Car skazał go na śmierć przez rozstrzelanie. W drodze łaski zesłał go potem na katorgę w Syberii. Dostojewski do ostatniej chwili swego życia pozostawał pod dokuczliwym nadzorem policyjnym. Dostojewski stał się duchowym ojcem nacjonalizmu rosyjskiego, a z pism jego czerpali swe natchnienie carowi i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to jest klucz do Rosji, do zrozumienia rosyjskiej duszy. Tej duszy, która była w różny sposób obijana, była prześladowana. A ona kocha tych swoich carów, czyli kochała carów Aleksandra II, Mikołaja i kocha Putina. No przecież to jest oczywiste. I tu jest wszystko w Dostojewskim. Jeszcze taki krótki fragment, jak opisuje Rosję za Dostojewskim Cat Mackiewicz. Bity chłop bił swoją żonę, bita chłopska żona biła swoje dziecko. Życie rodzinne w Rosji było okrutne, bolesne. Zresztą za czasów dzieciństwa Dostojewskiego bito wszystkich od góry do dołu państwa. Bito chłopów, bito żołnierzy, bito dzieci, uczniów, studentów, kadetów. Bito ze wściekłości, z gniewu pod wpływem pijaństwa, bito tytułem wyrzeconej przed sąd kary. Wtedy nawet mordowano biciem okrutnie. 3000 pałek, 1000 rózek, bito dyscyplinarnie, bito pedagogicznie, bito dla żartu. To właśnie jest Rosjan, więc nie mam się co dziwić, że tacy są Rosjanie.
A bukinista.
Polecam Dostojewski, Stanisława Cata Mackiewicza, wydany przez wydawnictwo PIF 1957 rok.
PIF, PAF, a bukinistę Bogusława Szostkiewicza mogą Państwo spotkać też na ulicy Chorzej. Tam sobie można z nim porozmawiać i można
kupić
książki, ale też na jarmarku wnet, na który Państwa serdecznie zapraszam jutro od godziny 8 do godziny...
Na ulicy Chmielnej.
No, a powiedziałem Chorzej.
Tak.
Bo tak, na ulicy Chmielnej, oczywiście, że na ulicy Chmielnej. Zapraszam Państwa na ulicę Emilii Plater 8.31 do naszej, na nasz jarmark, jutro od 8 do 15. Za chwilę audycja Tomasza Wybranowskiego, Studio Dublin. Już na to Studio Dublin się cieszymy i Tomasza Wybranowskiego serdecznie pozdrawiamy, a dziękujemy Karolowi Smykowi za realizację dzisiejszego poranka i Łukaszowi Jankowskiemu. I Łukaszowi Jankowskiemu za jego wydanie. Wszystkiego dobrego. 13 piątek niech będzie szczęśliwy.